Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję i witam naszych gości. Jego ekscelencję księdza biskupa Artura Ważny z diecezji tarnowskiej. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I razem z nim jest siostra Małgorzata Słomka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo z Piwnicznej. Witam siostrę.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Drodzy Państwo, dzisiaj troszkę smutny temat, ale wszystko musimy brać, że tak powiem, by uzdrowić sytuację, z którymi człowiek się boryka i sobie nie potrafi dać radę sam. Temat: obecność w kościele kobiet i mężczyzn uczestniczących w procesie aborcji. Głównie chodzi, prawda, o matki i o ojców. Bo spustoszenia, które czyni aborcja w życiu matki, ojca, dziecka, są olbrzymie i wieloaspektowe. I Kościół nie osądza, Pan Bóg będzie nas sądził. Ale pomaga uzdrowić te zranienia, wrócić na łono Kościoła, pojednać się z Panem Bogiem i pomaga odnowić wnętrze tego człowieka, który popełni ten grzech zabójstwa. Nie jest to sprawa, którą się da wykasować, ale Kościół służy pomocą, bo to są rany, których nie można całkowicie, że tak powiem, uleczyć. Oddaję głos Jego Ekscelencja ksiądz biskup Artur Ważny. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Słuchaczy. Chcemy rozpocząć od Bożego Słowa, od psalmu 139, który będzie takim kontekstem dla każdego. Chcemy wejść w ten dialog z Państwem później, a teraz nasze słowa właśnie w kontekście modlitwy. Ufamy, że Pan Bóg będzie z nami, będzie nas prowadził, ponieważ temat, o którym, jak Pan Lech wspomniał, nie jest prosty, nie jest łatwy, więc potrzebujemy Bożej łaski.
Przenikasz i znasz mnie, Panie. Wiesz, kiedy kładę się i wstaję i czytasz z daleka w moich myślach. Ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Przedziwna jest Twoja wiedza o mnie. Przerasta mnie, nie mogę jej pojąć. Dokąd odejdę od ducha Twojego i gdzie ucieknę przed Twoim obliczem? To Ty ukształtowałeś moje sumienie. Przygarnąłeś mnie już w łonie mej matki. Będę Cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów. Przedziwne są Twe dzieła. Nie była zakryta żadna kość przed Tobą, kiedy powstawałem w ukryciu, tkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku. W Twej księdze były zapisane wszystkie dni przeznaczone dla mnie, gdy jeszcze żaden z nich nie nastał.
Panie Boże, dziękujemy Ci za cud stworzenia, za cud powołania do życia każdego człowieka. Dziękujemy Ci, że jesteś tak bardzo kreatywny, że każdy z nas jest niepowtarzalny, że tworzysz każdego o innych liniach papilarnych, o innym wyrazie twarzy. Powołałeś do istnienia każdego człowieka. W sercu swoim nosisz miliardy ludzi, a potem sprawiasz, że pojawiają się pod sercem matki. Nikt z nas nie jest przypadkowy. Każdy ma jakieś powołanie, jakąś misję do spełnienia na świecie. Dziękujemy Ci za to, Panie Boże. Jesteśmy zaskoczeni, że niektórzy potrafią sprzeciwić się Twojemu ojcowskiemu sercu i powiedzieć, że nie podoba się im Twój pomysł, aby ktoś zaistniał. Są różne powody tego stanu rzeczy, są różne motywy. Chcemy dzisiaj o tym trochę porozmawiać. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś był z nami, abyś nas prowadził, abyśmy mieli odwagę stanąć w prawdzie, a jednocześnie abyśmy mieli tyle miłości w sercu, abyśmy byli narzędziem Twojego miłosierdzia. Oto tekst z psalmu 139, który no, jest fascynujący, ponieważ już autor natchniony tyle lat temu nie miał żadnej wątpliwości, że to, co się poczyna pod sercem matki, jest dzieckiem, jest człowiekiem, że jest życiem, które Bóg powołał, kocha i pragnie, aby się rozwijało i aby miało misję do spełnienia. To już Stary Testament. Natomiast chcemy też przejść do fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza, doskonale znanego, kiedy spotykają się dwie matki. Obie są w stanie błogosławionym i ze sobą się spotykają. Tekst doskonale znany, ale chcemy go przywołać.
Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę i zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie.
2000 lat temu nikt nie miał wątpliwości, że kiedy matki spotykają się ze sobą i są w stanie błogosławionym, to spotykają się także ze sobą dzieci, które one noszą pod sercem. Słowo Boże jasno mówi, że są to dzieci. Jan Chrzciciel i Jezus Chrystus. Spotykają się dwie matki i spotykają się dwaj synowie, którzy jeszcze się nie urodzili. A Słowo Boże jednoznacznie mówi o tym, że to są dzieci. Chcemy o tym powiedzieć w takim kontekście Bożego Słowa, ponieważ jesteśmy ludźmi wiary i dla nas to jest bardzo ważne, dla nas to jest fundamentalne. Niemniej zaskakuje nas fakt, że po tylu tysiącach lat, kiedy nauka tak bardzo się rozwinęła, kiedy mamy narzędzia, żeby zbadać tak wiele tajemnic do tej pory nieodkrytych, ktoś ma wątpliwości, jakby cofa się i kwestionuje te tajemnice i próbuje nazywać dzieci, które są w łonie mamy, w jakikolwiek inny sposób. Więc myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, aby mieć świadomość tego, jak świat się rozwija. Czasem mówi się o tym, że jesteśmy bardzo cywilizowani, okazuje się, że w niektórych dziedzinach wydaje się, że się cofamy. I chcemy teraz powiedzieć o nauce Kościoła. Zanim powiemy o tym, o czym temat ma traktować, chcemy powiedzieć o nauce Kościoła na temat grzechu aborcji, rzeczywistości aborcji, ponieważ no, musimy w prawdzie świadczyć miłość. Słowo Boże mówi, że miłość współweseli się z prawdą, więc trudno nam kochać, jeśli nie będzie to miłość prawdziwa. Chcemy, żeby ta miłość była w prawdzie. I ja chcę sięgnąć do autorytetu, do świętego Jana Pawła II, encykliki Evangelium Vitae, gdzie Ojciec Święty mówi o tym w takim tekście dramatycznym, w punkcie, który ma numer 57, mówi tak: dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi jego następcom w komunii z biskupami Kościoła katolickiego potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. To jest rzecz ciekawa, że w dokumencie papieskim, jakim jest encyklika, to jest ważne nauczanie, ale niekoniecznie dogmatyczne. Ojciec Święty wypowiada taką formułę, która jest no, formułą dogmatyczną wręcz. Powołuje się na władzę udzieloną Piotrowi, jego następcom i w komunii z biskupami. Określa, że to jest głęboko niemoralny akt, kiedy pozbawia się życia dziecka nienarodzonego. Myślę, że ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Później dalej w tej samej encyklice powołuje się na kongregację nauki wiary i taką deklarację Jura et Bona, gdzie mówi: nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion, czy płód, dziecko, czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory, czy umierający. To myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, żebyśmy te granice bardzo jasno określali, ponieważ one są często zamazywane. Chcemy też powiedzieć o prawie kanonicznym, którym czytamy w kanonie 1398, że kto powoduje przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Więc to jest oczywiście pewna kara kościelna, ale ona ma służyć jako lekarstwo. Ma pokazać osobom, które się dopuściły tego czynu, że to, co uczyniły, jest głęboko niegodziwe i ma służyć ich nawróceniu. Nigdy Kościół, jeśli nawet jakieś kary określa, te kary nie mają służyć temu, żeby wykluczyć na zawsze, ale żeby pokazać, że pewne rzeczy są właśnie niewłaściwe i trzeba dokonać nawrócenia serca. Następnie czytamy dalej, że w obecnych czasach, Ojciec Święty o tym mówi, niektórzy mają problem właśnie z nazywaniem zła po imieniu, nazywaniem rzeczy po imieniu i że mentalność sprawia, że niektórzy tak sobie myślą, że no, można dokonać aborcji. Tak nazywają grzech błędem, kłopotem, jakimś uwarunkowaniem genetycznym, a niektórzy nawet chcą określić przez prawo do zabijania, po to, żeby nikt nie kwestionował tego i nie budził ich sumienia. Tak więc myślę, że ważne jest o tym mówić i ciągle powtarzać, chociaż to pewno nie jest łatwe. Ale Ojciec Święty mówi, że żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości. Możemy właśnie nazywać inaczej grzech aborcji, a to nie zmieni rzeczywistości. Przerwanie ciąży jest, niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane, świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem. I teraz chcemy powiedzieć o tym, że ta decyzja o aborcji, która się dokonuje, niekoniecznie jest taka jednoznaczna. Ojciec Święty rozumie, że wiele matek często właśnie porywa się na ten akt w związku z przeżyciem dramatycznym, bolesnym, ponieważ ta decyzja często niekoniecznie jest powodowana jakimiś egoistycznymi pobudkami czy dla wygody, ale czasami właśnie kobiety mają w głowie takie motywy jak własne zdrowie czy godziwy poziom życia tego dziecka czy innych członków rodziny. Ale jak Ojciec Święty wspomina, nigdy nie mogą usprawiedliwić te motywy umyślnego pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej. Nasze doświadczenia z rekolekcji, o których za chwilę więcej powiemy, mówią rzeczywiście o tym, że Ojciec Święty doskonale rozumie sytuację kobiet, które przeżywają ten dramat po aborcji i tak jakby przeżywał te rekolekcje winnica Racheli. Dla nas ta encyklika po przejściu kilku tych już edycji rekolekcji jest jeszcze bardziej czytelna, jeszcze bardziej wyrazista i widzimy, jak pewne nauczanie Kościoła bardzo koresponduje z praktyką, że to wcale nie odbiega jedno od drugiego, że ten namysł teologiczny, namysł duszpasterski jest bardzo związany z życiem. I Ojciec Święty wprost mówi, Jan Paweł II, o tym, że nie tylko matka tutaj podejmuje decyzję o zabójstwie, że w tym ma swój udział również także wiele innych podmiotów. Wspomina o ojcu. I rzeczywiście myślę, że decyzja o aborcji w wielu przypadkach, myślimy, że w większości przypadków byłaby inna, gdyby nie mężczyzna, gdyby stanął na wysokości zadania.
Właśnie często kobiety, które opowiadają o swojej decyzji aborcyjnej, o motywach podjęcia tej decyzji, powtarzają zdanie, gdyby ojciec dziecka albo mąż czy partner w danej sytuacji stanął w obronie tego dziecka, okazał wsparcie, powiedział, żebyśmy to życie ochronili, uratowali, to nigdy bym takiej decyzji nie podjęła. I to są bardzo częste wypowiedzi kobiet. Właściwie można powiedzieć, że generalnie naprawdę w 90% decyzja o dokonaniu zabójstwa na dziecku jest spowodowana brakiem wsparcia ojca dziecka. Nie bycia przy kobiecie, nie wspierania jej, nie brania odpowiedzialności za to nowe życie, które się poczyna.
Czasem wydaje się, że mężczyzna jest tutaj bardzo otwarty na życie, ale to jest taki męski sposób, jak zauważyliśmy, niejednokrotnie unikania odpowiedzialności, że niektórzy mężczyźni mówią, zgodzę się z każdym twoim wyborem. Pięknie to brzmi, ale to jest taki piłatowy gest, że cokolwiek zrobisz, to cię poprę, tak? Ale tak naprawdę to jest ucieczka od odpowiedzialności. Kobieta sama przejmuje na siebie tę decyzję dramatyczną. I gdyby tylko mężczyzna, tyle takich świadectw słyszeliśmy, tak? Gdyby jeszcze powiedział wracaj, bo niejednokrotnie przywozili kobiety do kliniki aborcyjnej i ona mówi, jeszcze odwróciłam głowę i myślałam, że powie wracaj. Miała takie pragnienie w sercu, żeby to usłyszeć. To jednak zobaczyła, że on miał odwróconą twarz i nie reagował na te pragnienia serca ciche, które tam gdzieś w sercu kołatały. Więc to jest, myślę, taki bardzo ważny motyw. Tu nie chodzi o to, żeby relatywizować zło czy odpowiedzialność moralną, ale sam Ojciec Święty o tym pisze, że ta decyzja ma wielu autorów, że to nie jest sama kobieta, ona często zostaje bardzo samotna w tym swoim wyborze. Później wspomina też o tym, że kolejnym takim podmiotem jest szersze środowisko rodziny i przyjaciół. I niejednokrotnie czy mama, czy teściowa, czy siostra, czy koleżanka właśnie, przyjaciółka popiera taką decyzję albo nie wspiera ją w urodzeniu dziecka. To są też częste przypadki.
Często też jest w głosach kobiet taki ból, że środowisko wokół nich było obojętne na tą informację, że właśnie kobieta znajduje się w stanie błogosławionym. Ludzie są obojętni. I też powoduje to często, że kobiety się zamykają w tym bólu i pozostają po prostu same. Często dominują uczucia właśnie takiego osamotnienia, samotności, izolacji. Bardzo często też kobiety boją się w ogóle podzielić tą informacją z otoczeniem. Więc to też pogłębia ich ten taki stan izolacji, który determinuje ich decyzję o podjęciu decyzji aborcyjnej.
Ojciec Święty wspomina również, że odpowiedzialni są także lekarze i pracownicy służby zdrowia, że zamiast swoją wiedzę, umiejętności oddawać na służbę życiu, oddają na służbę śmierci. I to też niejednokrotnie słyszymy. Taki żal do lekarzy, żal do pracowników służby zdrowia, że nie powiedzieli, jak to wygląda, czym to się będzie kończyć. Taka właśnie obojętność niejednokrotnie. Oczywiście nie wszędzie tak jest, ale w tych wypadkach, które spotkaliśmy akurat, to rzeczywiście to okrucieństwo było takie duże. Tak, okrucieństwo przejawiające się w tym, że to był mechanizm, że to był kolejny przypadek. Ojciec Święty wspomina także prawodawców, którzy właśnie zatwierdzali prawa dopuszczające aborcję. Mówi o zarządzających instytucjami służby zdrowia. Ktoś biznes uprawia i to taki perfidny taki przypadek za granicą, tak, gdzie kobieta umówiła się na aborcję, a pani sugeruje, to może jeszcze jeden termin. Ona jest zdziwiona, po co dwa terminy, jak to się wszystko dokonuje raz tylko. Ale tak na wszelki wypadek, jakby coś się wydarzyło. No i rzeczywiście wydarzyło się tak, że nie pojechała na tę aborcję. Po prostu decyzja była taka, że nie chce. No ale w międzyczasie, po tym tygodniu, wiele emocji znowu narosło. Przypomniała sobie, że jest drugi termin i pojechała. I dokonało się to, co się miało niestety nie dokonać. Więc Ojciec Święty też wspomina o takim permisywizmie seksualnym, lekceważeniu macierzyństwa. To też jest pewna postawa, która wpływa na aborcję. Mówi też o tych, którzy powinni zatroszczyć się o rodziny, o politykę społeczną, zwłaszcza wobec rodzin wielodzietnych, zmagających się z trudnościami materialnymi, wychowawczymi, czy właśnie w perspektywie dziecka chorego. To, co tak mocno teraz chyba wybrzmiało w tej ostatniej jesiennej takiej burzy. Mówi też, wspomina o instytucjach międzynarodowych, fundacjach, stowarzyszeniach, którzy bardzo propagują ich legalizację aborcji. Więc chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, Ojciec Święty tutaj wymienia matkę i 8 innych podmiotów wpisujących się na decyzję o aborcji. To ważne, żeby wiedzieć. Nie chodzi o relatywizowanie, ale chodzi o taki szerszy kontekst tego problemu, który no, jest bardzo dramatyczny. I znowu wraca, to jest dla mnie znamienne, kiedy czytam tę encyklikę ponownie, przygotowując się do tej audycji, to patrzę, że Ojciec Święty dwukrotnie wypowiedział się w taki dogmatyczny sposób. Jeszcze raz, w innym miejscu pisze, że dlatego mocą władzy, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego następcom w komunii z biskupami, którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży, zaś w ramach wspomnianej wcześniej konsultacji wyrazili jednomyślnie, choć byli rozproszeni po świecie, aprobatę dla tej doktryny. Oświadczam, że bezpośrednie przerywanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym, nieładnym moralnym. To jest to, do czego, no, od czego nas Kościół chce uchronić. I teraz chcemy przejść już do tego, co jest naszym jakimś takim pytaniem ważnym, ponieważ no, jest dramat aborcji, tak? I co teraz? Co z tym zrobić? Nie ma już żadnych szans, więc idziemy dalej.
Wtedy nauczyciele pisma i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest twoje zdanie? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby móc go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem po ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, rozpoczynając od starszych, tak że w końcu został tylko on i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ona zaś odparła: Nikt, Panie. Wtedy jej oświadczył: Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz.
Pojawia się takie pytanie, czy nie za łatwo, czy nie za prosto Jezus przebacza tej kobiecie. Może się też pojawić właśnie takie pytanie, czy rekolekcje Winnica Racheli, rekolekcje, na które zapraszamy osoby po tym dramacie aborcji, nie są czymś zbyt łatwym, że w ciągu weekendu chcemy rozwiązać właśnie w taki sposób problem, który gdzieś tam nawarstwiał się przez lata. Czy to nie jest zbyt proste? Więc okazuje się, że Pan Jezus pokazuje nam, że miłosierdzie Boże działa w ten sposób, że nie mówi: nie było zła, było zło, ale ja ci przebaczam i idź wolno. Natomiast człowiek, miłosierdzie człowieka czasem mówi: nie było złego, nic złego się nie działo, jesteśmy miłosierdzi, idź i żyj dalej. I to jest właśnie kłamstwo, bardzo wielkie kłamstwo, bo okazuje się, że zło jest, że ono się dokonało i tylko Jezus wie, co z nim zrobić. Kiedy nam Bóg przebacza, to patrzy na krzyż Jezusa. Za ten grzech Jezus zapłacił swoją śmiercią. To nie jest za darmo. To nie jest przebaczenie za darmo, że to nic nie kosztuje. Ono właśnie ma swoją cenę. Za każdy grzech, także ten grzech aborcji, Jezus Chrystus umarł na krzyżu. To jest ta cena, straszna cena. Więc miłosierdzie Boże jest możliwe, bo ono zostało wcześniej poprzedzone sprawiedliwością, bo Jezus nas usprawiedliwił. I o tym też mówi papież Franciszek, chcielibyśmy posłuchać.
Właśnie papież Franciszek na pokładzie samolotu do Panamy w 2019 roku wypowiedział się właśnie w takim kontekście na temat aborcji. Ja może zacytuję jego słowa: po porażce aborcji też jest miłosierdzie. Jest to jednak bardzo trudne miłosierdzie. Problemem bowiem nie jest ofiarowanie przebaczenia, tylko towarzyszenie kobiecie, która zdała sobie sprawę, że dokonała aborcji. Bóg zawsze przebacza, ale także matka musi zdać sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. By dobrze zrozumieć dramat aborcji, trzeba być w konfesjonale. To jest coś straszliwego. To są słowa papieża Franciszka, który właśnie mówi o tym, jak wielkim złem jest dramat dokonania aborcji, ale też jak ważne jest towarzyszenie kobiecie, która zdaje sobie sprawę z tego, co się stało, szuka drogi powrotu, szuka drogi pojednania się z Panem Bogiem, szuka spotkania ze swoim dzieckiem i powrotu też do samej siebie.
Tak, przyjmujące są spowiedzi w czasie tych rekolekcji, które dokonują się w w czasie tych nocnych czuwań, spotkań, to już były dziesiątki takich rozmów, nie zawsze są to spowiedzi, ale właśnie całą noc jest okazja, żeby nieraz rozmawiać i modlić się i wysłuchiwać historii, które są przejmujące, dramatyczne, a jednocześnie objawiające wielką Bożą łaskę, jak Pan Bóg prowadzi te kobiety i szuka, żeby je rzeczywiście znaleźć i powiedzieć im, że je kocha i ma dla nich miłosierdzie. Miłosierdzie jest tym sposobem leczenia ran. I widzimy, jak Bóg wyprowadza te niewiasty, ponieważ najczęściej są to niewiasty, na tychże kolekcjach wyprowadza na wolność, tak jak te kobiety cudzołożną. A teraz jeszcze chcemy taki fragment z encykliki Evangelii Gaudium Jana Pawła II przytoczyć, który bardzo tak koresponduje z rekolekcjami, ponieważ one właśnie są jakby odpowiedzią na to, co Ojciec Święty tutaj pisze.
Zapewne rana w waszych sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei.
Tak, ta rana niezabliźniona, ona bardzo długo krwawi. Mieliśmy takie sytuacje, że przyjeżdżały kobiety, które miały 90 lat. 90 lat, a dokonywała się aborcja wcześniej, 50 lat wcześniej, czy nawet 60. Więc to są tego typu rany, które właśnie krwawią przez wiele, wiele lat. Czasem nawet kobieta nie wie dlaczego, ponieważ życie sprawia, że ona idzie dalej, a gdzieś głęboko ta rana zostaje. I ona nawet potem już nieraz nie wie, dlaczego to się tak dzieje w jej życiu, że coś się nie udaje, że ją życie nie cieszy, że jest jakby taka zahamowana, pełna depresji, a to właśnie gdzieś tam jest coś, to źródło.
Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie.
Tak właśnie rozumiemy rekolekcje, które prowadzimy, że chodzi o to, by pozwolić zrozumieć to, co się stało i zinterpretować w prawdzie. Żeby stanąć w obliczu tego, co się stało, o tym, co mówiliśmy na samym początku, kobiety czasem nie chcą słyszeć, nie chcą o tym myśleć, bo tak są też instruowane, że to się nic nie stało, ale ważne jest to skonfrontowanie się z prawdą, w miłości, po to, żeby móc iść dalej.
Z pokorą i ufnością otwórzcie się, jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście, na pokutę.
Dramatyczne losy kobiet pokazują, że wiele z nich czyni taką pokutę przez lata, przez dziesiątki lat, podejmuje taką ekspiację, biczując się, upokarzając się, kwestionując własne życie, własne szczęście, prawo do życia. Po prostu nie dają sobie prawa do życia, a nie mają niektóre siły, żeby z tego życia się pozbawić. Wiele z nich jest naprawdę kobietami wierzącymi. Chodzą na pielgrzymki, uczestniczą w różnych ekspiacyjnych ruchach. To jest bardzo dramatyczne. Nowenny pompejańskie, inne. To jest rodzaj takiego biczowania, tak? Próby znalezienia pomocy, ale nie do końca jakby umiejętnej.
Odkryjcie, że jeszcze nic nie jest stracone i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko. Ono teraz żyje w Bogu.
Dla tych kobiet wielkim takim odkryciem, nadzieją, szczęściem, pokojem jest fakt, że właśnie spotykają się w czasie tych rekolekcji ze swoimi dziećmi. Nie chcemy mówić o szczegółach tych rekolekcji, ale i to też nie jest jakieś wywoływanie duchów, żeby było jasne, tak? Wszystko jest zgodnie z nauką katolicką, ale one mają możliwość zobaczenia tych dzieci właśnie w ramionach Ojca, tak jak tutaj napisał Jan Paweł II, bo to jest taki dramat kobiet. Czy te moje dzieci żyją? Czy ja je kiedyś jeszcze spotkam? Czy ja zobaczę ich twarz? Więc rekolekcje mają temu służyć, żeby spersonalizować tę stratę, bo ona jest taka bezimienna. To jest okazja, żeby nadać dziecku imię, żeby rozpocząć żałobę taką prawdziwą. Często one nigdy tego jeszcze nie uczyniły.
Wsparte radą i pomocą życzliwe wam i kompetentnych osób, będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych argumentów w obronie prawa wszystkich do życia.
Właśnie, to jest też odpowiedź na to, co mówi Ojciec Święty, więc to nie jest jakaś samowolka to, co robimy, ale bardzo głęboko zakorzenione w rekolekcji, praktyka rekolekcji w życiu Kościoła, że chcemy je wspierać z wielką życzliwością i radą, aby no to swoje bolesne świadectwo potem mogły wypowiadać. Niektóre z nich uczestniczą właśnie w rekolekcjach jako prowadzące, które przeszły te rekolekcje, przeszły uzdrowienie wewnętrzne i później posługują w tych rekolekcjach, także z nami też mamy takie przykłady, więc to dla nas jest bardzo wymowne, dla mnie szczególnie odkrycie, jak bardzo słowo Kościoła, nauczanie Kościoła koresponduje z praktyką. Ja wcześniej jakby nie pamiętałem tych słów, ale później, kiedy rozpoczęliśmy te rekolekcje, szukaliśmy różnych potwierdzeń, to okazuje się, że Kościół już o tym myślał, tylko była jakaś taka nisza w nauczaniu Kościoła dotycząca właśnie tych osób, które dokonały aborcji. Bo ważne, że mówimy o złu aborcji, o tym, że jest to zabójstwo człowieka, tak, że jest to no jakby zakwestionowanie Bożego Ojcostwa, który wymyślił pewnego człowieka, a inny człowiek mówi, nie, on nie będzie już dalej żył, nie podoba mi się to, ja to lepiej wiem, tak. I ten dramat jest dramatem, natomiast sam jakby nie widziałem też w przestrzeni nauczania Kościoła takiego słowa Ewangelii, czyli dobrej nowiny do tych osób, zwłaszcza do kobiet, które aborcję dokonały, więc one gdzieś tam podświadomie się kurczyły albo wykluczały same z Kościoła, nie słysząc słów nadziei, nie słysząc słów takich, które by mówiły, jest szansa, możesz wrócić, nie wszystko stracone, jak mówi Ojciec Święty, jeszcze można wszystko naprawić.
Bardzo ważne jest to też, żeby widzieć Kościół jako miejsce, w którym Pan Bóg dotyka osoby poranione grzechem aborcji. Że Kościół to miejsce, w którym można doświadczyć pełnego uzdrowienia swoich ran, także ran dokonanych w procesie aborcji. Że Kościół jest miejscem miłości. Miłości, która nie osądza, która przyjmuje, która daje nadzieję, że Kościół jest otwarty dla wszystkich.
Myślę, że do tego jakoś trzeba dojrzewać. Ja nie mówię, że dojrzałem wprost, ale bo o tym słyszałem przez lata. Już jako młody ksiądz pamiętam taką rozmowę 30 lat temu, kiedy przyszła kobieta po aborcji na rozmowę, młoda dziewczyna. I mówi, słyszę, że ksiądz kocha moje dziecko, a co ze mną? A co ze mną? I jakoś to zostało mi w sercu, ale nic z tym nie zrobiłem. Muszę przyznać, że nic z tym nie zrobiłem szczególnego, wyjątkowego. I dlatego to po latach jakby wraca, jakby Pan Bóg się dopomina, jakby Pan Bóg się upomina, że ja Ci już o tym mówiłem, tak? I nie podjąłeś tego. A mogę właśnie dać takie świadectwo, w jaki sposób się upomniał parę lat temu, by zacząć te rekolekcje. Otóż któregoś dnia otrzymałem maila ze Stanów Zjednoczonych od siostry zakonnej, od siostry Maksymiliany, która mówi, będę na wakacjach w Polsce i chcę, żeby ksiądz pomógł mi zorganizować rekolekcje, które prowadzę w Chicago, w Winnica Racheli. Rano tego maila odczytałem i pojechałem na spotkanie z siostrami tutaj w naszej diecezji w Nowym Sączu, ponieważ był taki dzień skupienia dla sióstr. I wtedy podchodzi do mnie właśnie siedząca tu obok mnie siostra Małgorzata, która prowadziła tego typu rekolekcje w Magadanie, daleko w Rosji. I tego samego dnia właśnie, w czasie takiej przerwy kawowej, podchodzi i mówi, przepraszam, znaliśmy się właśnie 30 lat wcześniej, pracowaliśmy razem w jednej parafii. I ona mówi, wróciłam do Polski, mam takie doświadczenie rekolekcji po aborcji z Rosji i chciałabym, żeby ksiądz ze mną je poprowadził. I ja mówię, no właśnie, dzisiaj rano napisała do mnie to samo jedna siostra ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj siostra, która wróciła z Rosji. Więc te dwa bieguny, Rosja, Stany Zjednoczone, mnie jakoś dopadły w jednym miejscu i nie mogłem się wymówić. To było dla mnie jednoznaczne, że Bóg oczekuje ode mnie, żebym to robił, żebym się tym zajął. Wprost, nie musiałem już więcej rozeznawać. Więc to pokazuje, jak Pan Bóg upomina się o pewne rzeczy i szuka nas po to, żebyśmy wykorzystali gdzieś tam swoje znajomości, swoje wspólne drogi w Kościele, i zeszli się w jakimś określonym miejscu i czasie i rozpoczęli dzieło, które jak tak widzimy, czujemy, jest bardzo potrzebne. A siostra może powiedzieć, jak to było w Rosji?
Moje doświadczenie właśnie cierpienia kobiet, które doświadczyły utraty swoich dzieci, wiąże się z Rosją. Przez 10 lat byłam na misji w Magadanie, to jest teren Kołymy, gdzie były rozsiane łagry. I no, można powiedzieć, to ziemia męczenników. Tysiące ludzi tam zginęło. I po paru latach pobytu w Rosji ksiądz, z którym współpracowałam, przyszedł do nas do domu na obiad i w taki bardzo przejmujący sposób podzielił się swoim cierpieniem, że bardzo trudno mu słuchać spowiedzi kobiet, które przychodziły i powtarzały prawie co tydzień te same grzechy i odchodziły oczywiście z rozgrzeszeniem, z przebaczeniem, ale nie mogły same sobie poradzić z tym bólem po aborcji. Potem przychodziły znowu do tej spowiedzi z tym samym bólem. No i szukaliśmy jakiegoś sposobu, żeby pomóc tym kobietom. I tak powstał taki pomysł, aby wykorzystać program zaadoptowany z Ameryki, rekolekcji uzdrowienia właśnie o nazwie Winnica Racheli, który służy przepracowaniu traumy poaborcyjnej. I zaczęłam prowadzić te rekolekcje właśnie w Magadanie. Muszę powiedzieć, że chyba było to najmocniejsze doświadczenie misyjne w tamtym miejscu. Kobiety, którym posługiwałam, z którymi byłam, to były starsze panie w wieku 70-80 lat. Po wielu aborcjach, ponieważ były często gwałcone, abortowane, też nie miały wyboru, były przymuszane oczywiście do tych aborcji i ich psychika była naprawdę bardzo zniszczona taką podwójną przemocą. Ale najważniejsze było dla mnie to, jak Pan Bóg pokazał mi w tym doświadczeniu, jak bardzo je kocha w tym bólu, że kocha człowieka nie tylko w momencie, kiedy on nawraca się, kiedy jest już w drodze ku niemu, ale w momencie grzechu. W tym momencie go kocha i w tym momencie umiera za niego na krzyżu. I byłam z nimi blisko. Jak mogłam, towarzyszyłam w tym procesie też nawracania, powrotu do Pana Boga, słuchania własnego serca, własnego sumienia. No jakoś bardzo mocno to odcisnęło się też w moim sercu. Także myślę, że w takiej posłudze trzeba też czuć miłość do osób poranionych. Tak jest nasz Bóg. Bóg, który kocha nas w naszych ranach.
Ja właśnie odkrywam Boga Miłosiernego w czasie tych rekolekcji przez te lata, bo te kilka lat już się dzieje i ponad około 120 kobiet, było kilku mężczyzn, tylko więc mówimy kobiet, uczestniczyło w tych rekolekcjach i każda historia jest historią cierpienia, ale też Bożej łaski. I odkrywam Boga, który właśnie jest bardzo blisko tych kobiet i bardzo mocno przeżywam też te Ewangelię, którą tutaj przytoczyliśmy o kobiecie cudzołożnej, która była oskarżana, miała być kamienowana, którą postawiono w środku po to, żeby ją zniszczyć, wykluczyć. I oczywiście patrząc na pewne obiektywne rzeczy, tak pewno by należało zrobić. Ale Jezus po prostu dokonuje rewolucji. Jezus się schyla, Jezus idzie niżej. Ja też tak te rekolekcje zaczynam. To może zdradzimy tajemnicę tych rekolekcji, ale dla mnie to jest taki moment bardzo przejmujący, kiedy jako ksiądz, a teraz jako biskup po prostu klękam przed tą kobietą w którymś momencie. Jest taki moment właśnie, kiedy te Ewangelie rozważamy, kiedy się nad nią modlimy i kiedy właśnie próbuję naśladować nieudolnie Pana Jezusa, aby być na Jego poziomie, kiedy On od dołu patrzy, nie z wyżyn prawa, nie z wyżyn jakiegoś osądu, ale właśnie z nizin miłosierdzia, kiedy schodzi niżej niż jest grzech. I On już tam wcześniej był. Dla mnie też taki przejmujący obraz Jezusa Miłosiernego z tego wileńskiego obrazu, kiedy Jezus wyłania się z ciemności. I to niektórych jakoś bulwersuje, szokuje, że to ten obraz jest taki ciemny. Ale on właśnie pokazuje naszą nędzę, naszą biedę, naszą ciemność. Te kobiety w takiej ciemności często żyją i w czasie tych rekolekcji odkrywają, że Jezus z tej ciemności wychodzi, że Jezus w tej ciemności tam z nimi był, że on ich nigdy nie zostawił, że on cały czas pilnował, żeby nie dokonały czegoś jeszcze bardziej gorszego, czyli żeby nie zwątpiły w jego miłosierdzie. I w pewnym momencie wychodzi z tej ciemności i objawia się w czasie tych rekolekcji owym kobietom. Te rekolekcje są dla nich, ale te rekolekcje są też dla nas. Tak myślę i jestem Bogu wdzięczny za to, że mogłem odkryć te rekolekcje. Jestem wdzięczny, że odczytałem ten znak taki podwójny. Jestem bardzo wdzięczny też do te siostry zakonne i Małgorzaty i Maksymiliany, że właśnie były tym znakiem od Pana Boga, że mam się tym zająć. To myślę byłby już taki finisz naszego takiego teoretyczno-egzystencjalnego spotkania, natomiast będziemy pewno wdzięczni za jakieś pytania czy świadectwa.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Artur Ważny i siostra Małgorzata Słomka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo z Piwnicznej. To znaczy tak, Winnica Racheli to jest duszpasterstwo organizujące w sumie w 83 krajach świata weekendowe rekolekcje dla kobiet, mężczyzn i wszystkich dotkniętych aborcją. Tak, siostro?
Tak jest, wszystko się zgadza.
I to może...
Rekolekcje uzdrowienia opracowała doktor Teresa Burke razem z zespołem psychologów chrześcijańskich. Są one oparte na takiej terapeutycznej metodzie przepracowania traumy syndromu postaborcyjnego. Oczywiście jest to forma modlitewna, medytacyjna w formie rekolekcji. I generalnie ufamy, że tutaj Pan Bóg działa i On uzdrawia i dotyka przez Słowo Boże, przez modlitwę, przez prawdę, przez to, że możemy tym kobietom dawać miłość Boga.
I to taka specyfika tych rekolekcji, że one polegają na tym, że są w małych grupach, nielicznych, tak do 10 osób. I te kobiety uczestniczące w rekolekcjach są też dla siebie nawzajem pomocą, wsparciem i też taką, no, takim motywem uzdrowienia. To, co Słowo Boże mówi, że w ranach Bożych jest nasze uzdrowienie, tak samo rany tych kobiet, którymi się dzielą, nawzajem się nimi jakby objawiają sobie, to jest taki motyw bardzo uzdrawiający. Widzimy, jak one rosną, jak one się zmieniają, jak one stają się sobie bliskie, tworzy się taki specyficzny kościół między nimi, który właśnie też uzdrawia. Ta wspólnota również uzdrawia, to, że mogą siebie nawzajem spotkać w tej biedzie wspólnej i mogą znaleźć też oparcie. To jest takie, no, wyjątkowe też w tych rekolekcjach.
Osoby, które mają dostęp do internetu, na Facebooku można sobie wpisać Winnica Racheli Wielkopolska i tam więcej na ten temat poczytać. Ewentualnie również wpisać szarytki kropka piwniczna na Facebooku. No, tam jest akurat, są szczegóły o domu rekolekcyjno-wypoczynkowym, gdzie te rekolekcje się odbywają.
Można tak... też wpisać nasz Facebook Winnica Racheli Piwniczna Zdrój. I też mamy tam informacje o rekolekcjach, terminy. Mm-hmm.
Jeszcze powtórzymy to o godzinie 23, także sobie
tak
proszę przygotować coś do notowania. Natomiast teraz właśnie zapraszam Państwa do pisania ewentualnych pytań, komentarzy na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków oraz do kontaktu telefonicznego z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
wciąż na nowo zadziwia mnie. Każdy krok na mej drodze niezwykły jest. Między ziemią a niebem prowadzisz mnie. Pięknem Twego stworzenia upajam się. Tyle mam, dałeś mi cały świat. Cudów moc płynie wciąż z Twoich rąk. Panie nasz, wielbię Cię za ten dar. Za miłość Twą. Potok słów nie wyrazi radości me. Księgę serca otwieram, w niej prawda jest.
Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22:19, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mówimy o obecności w kościele kobiet i mężczyzn uczestniczących w procesie aborcji. Mówimy, w jaki sposób Kościół może tym ludziom pomóc wrócić do jakiejś równowagi, do odnowy swojego wnętrza, do życia pełnego, by w przyszłości móc trafić do nieba i spotkać się ze swoimi dziećmi. Wszystkimi dziećmi, nawet i tymi, które może nie obejrzały tego świata, ale na tamtym świecie są. Mamy telefon. Aha, jeszcze przypomnę naszych gości. Jego ekscelencja ksiądz biskup Artur Ważny i siostra Małgorzata Słomka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy,
dostojnych
gości pana prowadzącego. Ja przepraszam, ale ten głos mój będzie może jakiś taki polemiczny, bo myślę, że nie tyle za dużo wymaga się od Kościoła, ale przecież jak porozmawialiśmy o tym, znaczy słyszałam, to cały czas mówiło się o tych kobietach, które właściwie nie słyszy się o mężczyznach. I przepraszam, że to powiem, ale przecież to nie porównuję, ale w tym nieszczęsnym strajku kobiet tam też nie ma mężczyzn i te kobiety z kolei domagają się, że mają prawo mieć aborcję. A dlaczego ja tak emocjonalnie do tego podchodzę? Bo niedawno rozmawialiśmy o świętym Janie Pawle II i ja też nawet zadzwoniłam i zacytowałam z homilii z 1975 roku, z homilii dotyczącej świętego Stanisława Kostki. Po prostu powiedział Jan Paweł II, jeszcze będąc biskupem, że nie idźcie na takie propozycje, na rozwiązłość. To jest jednak takie delikatne nieprzyzwalanie, ale to wtedy już w latach 75 mniej więcej, pamiętam te lata, bo byłam młoda, panowała na Zachodzie taka moda i na u nas, wśród takiej złotej młodzieży, że dziewczyna nawet, która zakochała się, no po prostu nazywano to, że straciła cnotę, a ona po prostu miała jedynie to bogactwo, bo była na przykład biedna, a bogaty chłopak jej kazał, prawda, usuwać ciążę. I sprawa jest nie tylko między tym człowiekiem, a tą dziewczyną, ale moja znajoma, dzięki lekarzowi, który powiedział, niech pani urodzi to dziecko, jak przyszła do lekarza, ponieważ zmuszano ją. Niech pani urodzi, bo pani jest wrażliwa i pani będzie całe życie o tym myśleć. Odwołał się do jej sumienia. Dlaczego ja to mówię? Nie zwalanie na Kościół, ale wymaganie od Kościoła, żeby potem pocieszać. Przecież do tego jest ten mężczyzna, są lekarze, którzy mogą też to sumienie pobudzić.
Oczywiście.
Jest sama dziewczyna, która przecież no, dla niektórych kobiet jest nie do pomyślenia, żeby móc przerwać ciążę. Nawet jak są młode i nieukształtowane, ale wychowane przez Kościół, przez rodziców. I może ja mówię już zbyt już długo, a poza tym jestem zacofana może, ale
nie.
Trudno, żeby Kościół w takich wypadkach spełniał taką rolę, bo Jan Paweł II powiedział, nie idźcie na takie propozycje, które są teraz modne, nie idźcie na rozwiązłość. Bądźcie jak święty Stanisław Kostka, czystość, no warto by wrócić do tego. Ja po prostu dlatego, bo nie słyszę tutaj w tych głosach dostojnych gości, mówienia o mężczyźnie. To jest tak jak z tym strajkiem kobiet. One też, w ogóle tam nie ma mężczyzny. Jest tylko domaganie się czegoś. A tu domaganie się jakiegoś rozgrzeszenia i pokazywanie, że człowiek jest, no, był zmuszony. Ja rozumiem, gdzieś na jakichś misjach tam w zacofanych krajach, to może i tam zmuszają, ale mnie się wydaje, że w Polsce, no, świadoma kobieta, która ma sumienie i ukształtowana jest, to no chyba to aż Kościół tutaj może najwyżej pomóc w kształtowaniu sumienia, ale potem jeszcze jakoś pocieszać, to ja nie wiem, może jestem zbyt ostra, proszę mi wybaczyć, ale nigdy bym nie przerwała ciąży i nie rozumiem tego. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Już w tytule audycji mówimy o kobietach i mężczyznach uczestniczących w procesie aborcji. Także to nie chodzi tylko o matkę, ale o ojca, o różnych ludziach, którzy o tym wiedzą i nakłaniają tą matkę do takiego czynu. I potem oczywiście ponoszą odpowiedzialność za to. Także tutaj nie pomijamy męskiego czynnika w tym problemie, tylko mówimy, co można zrobić, co już robili w Ameryce i my w Polsce dzięki księdzu biskupowi, dzięki siostrze też to uruchamiamy, tą winnicę Racheli. To już działa od paru lat, prawda, księże?
Tak, no myślę, że tutaj rzeczywiście temat jest bardzo kontrowersyjny, bo każdy ma swoje doświadczenia, każdy ma swoje przeżycia. Niemniej my mówiliśmy o mężczyźnie, mówiliśmy o jego często nieodpowiedzialności.
Tak.
I to myślę, że wybrzmiało. No, rzeczywiście te kobiety przyjeżdżają częściej na rekolekcje, ponieważ mężczyźni inaczej postrzegają swoją odpowiedzialność. Tak jak wspomnieliśmy, oni często uciekają od tematu. Mhm. Mieliśmy też mężczyzn na rekolekcjach i próbujemy je robić, ale zawsze w takiej formule, żeby to była cała para. Nasze doświadczenie jest takie, żeby to było małżeństwo, bo tutaj jest odpowiedzialny i mężczyzna, i kobieta. I wtedy chcemy, żeby to było powiedzmy 5 par małżeńskich, żeby oni to wspólnie przeżywali, ponieważ jeśli pojawi się mężczyzna na takich rekolekcjach sam, a większość jest kobiet, to na przykład 1 czy 2 mężczyzn, to oni no, są takim problemem dla tych kobiet. Kobiety bardzo trudno przeżywają taką sytuację, kiedy widzą mężczyznę na tych rekolekcjach. To jest specyficzne doświadczenie i no, raczej chcemy albo właśnie w takich parach małżeńskich, albo no, gdzieś osobno tych mężczyzn prowadzić, ponieważ oni inaczej przeżywają te traumy. Oni pewnych rzeczy nie czują. Kobieta inaczej bardzo dramatycznie przeżywa traumę aborcji. Ale tu nie chodzi o rozwadnianie odpowiedzialności. Ja myślę, że to wszystko jakoś wybrzmiało. Jan Paweł II tutaj bardzo pięknie to pokazał, że nie możemy zostawić nikogo bez łaski Bożej i nie możemy im zaoferować tej łaski. Te wszystkie osoby, które wracają, przychodzą na rekolekcje, mają głębokie pragnienie nawrócenia, mają głębokie pragnienie ekspiacji. Tam nie ma jakiegoś lekkomyślnego podejścia do sprawy. Nikt nie nazywa tego, co się stało, czymś banalnym, czymś nieistotnym. One mają świadomość tego, co się stało, nieodwracalności tego. Nigdy by tego więcej nie zrobiły. Trzeba by posłuchać dramatu tych kobiet, wtedy inaczej by to brzmiało. Poza tym naprawdę nikt nie jest pewny tego, jak się zachowa. Pamiętam taką sytuację, o której mówiła siostra Maksymiliana, która w Stanach Zjednoczonych posługuje właśnie tymi rekolekcjami, że pewna niewiasta, która stała właśnie przed klinikami aborcyjnymi, modliła się, żeby kobiety tych aborcji nie dokonywały. Była taką bardzo zagorzałą przeciwniczką aborcji. Kiedy sama była w ciąży, w takiej niespodziewanej, dokonała aborcji. Więc nikt z nas nie jest pewny, tak? Każdy z nas jest słaby. Jesteśmy glinianymi naczyniami, możemy w każdej chwili się potknąć i możemy nie podjąć Bożej łaski i po prostu przegrać. Także no, wiemy, że to jest bardzo kontrowersyjny temat. Niemniej Kościół zawsze będzie świadczył miłosierdzie, tak jak to Jezus go uczy.
Jacek Pulikowski mówił, że żadna matka nie zabiłaby swojego dziecka, gdyby jego ojciec powiedział: ja cię wspieram, ja pomogę to dziecko wychować, utrzymać, kocham cię, nie rób takiego głupstwa. Ale właśnie, no niestety, mężczyźni mówią, no szanuję twoją decyzję, no jednym słowem wymigują się od odpowiedzialności. I dlatego tę odpowiedzialność trzeba budzić. I to też jest również zadanie Kościoła. To znaczy, nie mówię tu o księżach, ale również o nas świeckich, bo my też ten Kościół tworzymy.
Rzecz znamienna, że właśnie Ojciec Święty tak bardzo pięknie i mocno znał ludzką naturę, święty Jan Paweł II, i ciągle powtarza, że pierwszym zadaniem mężczyzny jest troska o życie poczęte. Dla mnie to niekoniecznie było zrozumiałe do czasu, aż właśnie uczestniczyłem w rekolekcjach Winnica Racheli. Kiedy usłyszałem świadectwa kobiet, zrozumiałem, o co chodziło Ojcu Świętemu. Troska o życie poczęte. To jest pierwsza funkcja mężczyzny i no i w tym trzeba mężczyzn wychowywać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magdalena z tej strony.
Witamy panią Magdaleno.
Mogę się utożsamić z Magdaleną, o której mówiła siostra i ksiądz biskup. Byłam uczestniczką rekolekcji Winnicy Racheli. Dziękuję, że udostępniono głos taki na antenie telewizji, znaczy Radio Maryja i telewizji Trwam, że można ten temat poruszyć. Temat, który dotyczy naprawdę bardzo dużej ilości kobiet i mężczyzn na pewno też i ludzi, którzy w jakikolwiek inny sposób są związani z tym tematem, bo to jest bardzo szeroka gama ludzi związanych z aborcją, nie tylko osób bezpośrednio związanych, ale w pośredni sposób uczestniczących w tym. Także te rekolekcje mogłyby również obejmować takie osoby. Chciałam powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu, że natknął osobę, która stworzyła taką winnicę Racheli, bo dla kobiet, które przeżywają taką traumę z powodu zabicia dziecka, wiara w miłosierdzie Boże i przebaczenie jest bardzo długim procesem i bardzo trudnym. I winnica Racheli jest czymś takim, co ten proces w jakiś sposób przyspiesza, ułatwia. I uważam, że jest to wręcz konieczność uczestniczyć w czymś takim jak winnica Racheli. Tam spotykamy się przez to, że właściwie cały czas rekolekcje oparte są na Piśmie Świętym, czyli na słowie Pana Jezusa, który mówi bezpośrednio do nas. Są to rekolekcje bardzo przemawiające do naszego serca, rozkładające też nas na łopatki, powiem szczerze, bo tak jakby rany na nowo się otwierały, ale jednocześnie czuje się tą miłość, miłosierdzie Boże, które chce te rany zagoić. Proces przebaczania, który tutaj też się rozpoczyna, właściwie u jednej z nas rozpoczyna się wcześniej, tutaj pokazuje, że przebaczenie ze strony Pana Jezusa jest radykalne, jest po prostu nieskończone, miłosierdzie Jego i pozwala zabliźnić te rany w jakiś sposób. Myślę, że też nie na samych rekolekcjach, bo to na tym się nie kończy. Proces przebaczenia, który dotyczy mnie samej, bo wybaczyć sobie samej jest bardzo trudno. Wybaczyć osobie, czyli mężczyźnie, dla mnie osobiście było łatwiej niż samej sobie. I tutaj jeszcze chodzi o wybaczenie dziecka, które wybacza nam to, co zostało zrobione. Ale powstaje coś takiego niesamowitego, że zdajemy sobie sprawę, że te dzieci i tak zostały zabite, ale one żyją. I to jest ta niesamowita wiadomość, którą niejedna z nas otrzymała, myśląc, że to wszystko zostało gdzieś pogrzebane. A to nie zostało pogrzebane, bo dziecko żyje. Żyje w Panu i ono jest. Dostaje imię i od tego momentu ja mam relację z nim. Ja mam relację z nim jako z żywą osobą i nawet mogę powiedzieć, że mam wielkiego orędownika w niebie z tego powodu. Z tego powodu przez tą traumę, jaka się stała, przez tą tragiczną sytuację. Myślę, że polecam każdemu te rekolekcje, który przeżył coś takiego w własnym życiu, czuje się w jakiś nawet sposób współwinny, że może doradził, nie odradził, bo byłam na rekolekcjach, na których była dziewczyna, która swojej siostrze nie odradziła zabicia własnego dziecka i to było dla niej straszną traumą i bardzo to przeżywała. Także tak jak mówiłam, zasięg rekolekcji jest znacznie większy niż jak tutaj mówimy. Myślę, że to jest na takiej zasadzie, jeżeli sam tego nie przeżyjesz, to nie możesz się na ten temat wypowiadać. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że każda sprawa podobna, nazywająca się w ten sam sposób, jest inna, bo każda osoba uczestnicząca w tym jest też inną osobą. I nie można mówić, że te osoby były daleko od Boga, że one były źle wychowane, że nie zostały w duchu katolickim. I jest takie słowo nigdy nie mów nigdy. Bo tak naprawdę, kiedy stajemy wobec różnych sytuacji, to wtedy się okazuje, jak postąpimy. Też myślałam kiedyś, że nigdy. Natomiast no, stało się w moim życiu. Było to dla mnie naprawdę wielką raną. Ta rana jest zabliźniona, ale blizna została. Blizna została. Blizna została, proces przebaczenia rozpoczął się już dawno. Teraz inaczej patrzę na to wszystko i jak patrzę na swoje życie z tej perspektywy, to jak widzę, jak Pan Bóg mi błogosławi, to czasami sobie mówię, że aż nie do wiary, że Bóg może mi tak błogosławić. Ale potem zrozumiałam, że On jest jedną wielką miłością. I mnie kocha i dlatego mi błogosławi. Nie wiem, czy jeszcze coś, ale tak jak powiedziałam, polecam każdemu te rekolekcje. Każdej osobie, która przeżywa coś takiego, która błądzi, która nie może sobie tego wybaczyć, to jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomocna sprawa. I dziękuję siostrze Małgorzacie, którą poznałam, księdzu biskupowi, którego poznałam, za to, że stworzyli te rekolekcje na naszej ojczyźnie, że tych punktów rekolekcyjnych jest coraz więcej, teraz będzie w Krakowie. I naprawdę to jest wspaniała rzecz i myślę, że kobiety będą coraz odważniej, bo trzeba też odwagi, żeby przyjechać na takie rekolekcje. Może ktoś powiedzi, że to jest nic, ale to też jest odwaga, bo jedzie w jakąś niepewnością. Tak naprawdę to nie wiemy, co się wydarzy. Dopiero tam się okazuje, że to jest wspaniały czas dla każdej osoby, która tam przyjeżdża. I rzeczywiście tworzą się te zespoły takie kobiet, które tworzą ten kościół, tak jak ksiądz biskup powiedział, kobiet, które przeżyły tą traumę.
Bardzo dziękujemy pani Magdaleno.
Dziękujemy.
Za pani głos. Dziękuję również za to osobiste odniesienie się tutaj do nas. To mi też mówi, że Pan Bóg nie jest bezsilny, że Bóg jest Bogiem mocnym, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro ze zła i że jest Bogiem życia i życie przywraca. I myślę, że przez doświadczenie właśnie takie, o jakim Pani mówi, jakie Pani przeżyła, właśnie kobiety, te, które przeżyły dramat aborcji, mogą również nieść życie innym kobietom i pomagać im. To jest moc właśnie świadectwa, dzielenia się, mówienia odważnie też o swoim doświadczeniu, o swoim powrocie do Pana Boga. Bardzo dziękujemy.
Ja pragnę żyć. Julia i Grzegorz Kopała.
Nie wiem nic, gdzie jest wielki świat. Dobrze mi tu być. Mama śpiewa, znam już palca smak. Serce bije coraz mocniej mi. Ja muszę żyć, pragnę poznać twarzy jej słodycz. To mama jest droga mleczna z nieba na świat. Ja muszę żyć, pragnę poznać twarzy jej słodycz. To mama jest droga mleczna z nieba na świat.
Nie znam cię, ale tęsknię już. Życie cudem jest. Narodziny i aniołów krzyk. Wódce małych ramion serce drży. Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb. Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb.
Poznać twarzy jej słodycz. To przecież mama jest, a tam obok niej mój świat. Być w ramionach twych, mamo, tak chcę. I wiem, nie zabijesz już mnie. Twe serce o mnie wszystko wie, to ja.
Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb. Nie mówisz nic, hałas świata cię nie obchodzi. Tak ufasz mi, twoje życie chronię to skarb.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie popalony Jezus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam prowadzącego, witam siostrę, witam księdza biskupa. Adam, chcę służyć się kłania, jestem nauczycielem.
Witamy panie Adamie.
Niskie ukłony 30-letnim stażem pracy. I tak się składa, że moja uczennica, 25-letnia Beata, nie podam nazwisko, bo to było głośno na Śląsku, była w ciąży i niestety zachorowała na COVID-a. była w bardzo ciężkim stanie i była przed porodem. I była pod respiratorem. I jeden z lekarzy, dokładnie zapytał albo pani, albo dziecko. Beata wskazała na dziecko. Beata wskazała na dziecko. I przeżyliśmy naprawdę wielką traumę, bo uczyłem Beatę, znam dobrze jej rodzinę, ale Beata popisała się, pokazała, że może nie, że ona jest najważniejsza, ale niech Bóg decyduje. I wiem, że w tym momencie nie będą słuchały panie LGBT, czy jakoś tak, ale drogie panie, zawsze będziecie miały tę traumę. A my płakaliśmy na pogrzebie, ale zarazem byliśmy dumni, bo wiemy, że zrobiła heroiczny czyn. Mało to jest na pewno u naszej Córki Najświętszej. Jezu Pana Boga. I dziecko jest uratowane, jeszcze jest w respiratorze oczywiście, ale to jest właśnie czyn, a nie żadne aborcje. To tyle. Pozdrawiam gości, pozdrawiam pana redaktora Adama Smysłowicza, Śląska się kłania, niskie ukłony. Z Panem Bogiem,
panie Adamie. Nasi goście?
Tak, to jest piękna postawa, którą tylko warto naśladować i dziękować Panu Bogu, że są takie osoby, które stać na tego typu świadectwo, bohaterstwo. Święci są wśród nas i dziękujemy Bogu za to. Takich świadectw jak najbardziej nam potrzeba po to, żeby mobilizować kobiety, żeby im pokazywać piękne przykłady w takich dramatycznych sytuacjach, kiedy się znajdują, by zobaczyły, że jest wyjście inne niż aborcja. Żeby dawać im taką perspektywę innego życia, tak? Nie będącego jakimś trudem, mozołem, cierpieniem, ograniczeniem, ale właśnie wielką radością i szczęściem z tego, że mogą rodzić dzieci. I tutaj potrzeba pracy każdego z nas, żeby stwarzać możliwości, warunki do tego, aby życie poczęte znalazło właściwe środowisko. Więc wszelkie piękne przykłady są tutaj jak najbardziej wskazane. Myślę, że można się modlić także za przyczyną nawet tej młodej osoby, aby dawać odwagę tym kobietom, które są w takich dramatycznych sytuacjach, wyborach, czy urodzić, czy też nie urodzić. Tutaj, no właśnie, tak jak tutaj już wspominaliśmy, mężczyzna może powiedzieć, jestem z tobą, urodzimy, damy radę, albo ja się tym dzieckiem zajmę, jeśli urodzisz, albo możemy odejść do adopcji, a nie wykonujmy takich czynów, które są nieodwracalne, których potem nie jesteśmy w stanie naprawić. Więc może tak mówić też każdy inny. Tu myślę, że świadectwo życia innych osób wokół tej młodej kobiety sprawiło, że ona wiedziała jednoznacznie, co ma zrobić. Miała tę łaskę. Nie chcemy relatywizować tego zła, ale czasem jest tak, że inni takiego wsparcia nie mają, pozostają w totalnej samotności, no i niestety czasem takich dramatycznych wyborów dokonują.
Dziękuję księdzu biskupowi. Kolejny słuchacz. Prosimy.
Szczęgorze, ksiądz Artur Mular się kłania.
Witamy księdza.
Ja jestem odpowiedzialny teraz z naszej diecezji tarnowskiej za nową ewangelizację i też tutaj mam takie, no taki też zaszczyt uważam przejąć po księdzu biskupie no tą rolę duszpasterza na tych rekolekcjach. No i byłem na razie dotychczas raz na takich rekolekcjach. To jest takie dla mnie doświadczenie, które z jednej strony potwierdza mi pewną intuicję, bo tak sobie myślałem, że kobiety, które podejmują taką decyzję o aborcji, to są kobiety, które dochodzą do jakiejś granicy, to znaczy do jakiejś ściany i w swoim wyborze właśnie takim, no zostają w tak ogromnej samotności i w takim ogromnym opuszczeniu, a jednocześnie uświadomieniu sobie, że to jest jedyne wyjście, które mam. Myślę, że to jest też tak mocny, że się tak wyrażę, gwałt na naturze kobiety, która podejmuje taką decyzję. I rzeczywiście, no będąc na tych rekolekcjach ostatnio właśnie w lutym, no ta intuicja mi się jakoś tak sprawdziła i byłem aż przerażająco zaskoczony, że właśnie tak te kobiety to przeżywają. A jednocześnie też coś, co było dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem na tych rekolekcjach, chociaż nie powinno mnie to dziwić, to jest skuteczność głoszenia Słowa Bożego w takiej czystej formie, jak gdyby, nie? Opowiadając po prostu Słowo Boże, tłumacząc bez żadnych specjalnych jakichś przykładów, ale głosząc to Słowo, jak wielką ono ma moc, a jednocześnie jak te kobiety bardzo potrzebują takiej czystej Ewangelii. To tak mi się kojarzy to, co Pan Jezus mówi, że teraz nie mówisz w przypowieściach, tylko jawnie do nas mówisz bez przypowieści. I rzeczywiście no, kobiety, które słuchają tam słowa bardzo tak prosto głoszonego, to słowo jest dla nich jak balsam, jak po prostu oczyszczanie rany, która jest zakrwawiona, która jest zabrudzona, która jest pełna jakiegoś brudu. Natomiast Ewangelia tam naprawdę jest takim ogromnym balsamem, więc dla mnie, jako dla księdza, to też było takie doświadczenie, jak bardzo te kobiety potrzebują Jezusa, potrzebują czystej Ewangelii i jak ta Ewangelia działa. Więc tak sobie też pomyślałem, jak ogromnie ważne jest ta przestrzeń do ewangelizacji, że to są te owce, które się pogubiły, to jest ten syn marnotrawny, który się zupełnie pogubił, i wraca, i ojciec nie czeka, aż on się umyje, nie czeka, aż on się przyszykuje, tylko od tych, z całym szacunkiem, świń, od których wraca, on po prostu wybiega mu naprzeciw i nie pyta i nie patrzy, czy ty jesteś już czysty, tylko go przytula, wzrusza się. I tutaj ten fragment akurat w 15 rozdziale Łukasza, werset tam 20, gdzie jest pokazane te czasowniki, co ojciec robi, zanim ten syn cokolwiek zrobi, zanim w ogóle się odezwie, to ojciec po prostu, to jest, moglibyśmy powiedzieć tutaj to, co też już wcześniej było przytoczone o kobiecie cudzołożnej, czy tutaj właśnie ten fragment o synu marnotrawnym. To jest skandal miłosierdzia, ale to jest Jezusowy skandal miłosierdzia. To nie jest coś, co sobie wymyślamy, czy coś, co naciągamy Ewangelię, tylko ją czytamy i ta Ewangelia się dzieje na tych rekolekcjach. No i naprawdę to jest dla mnie, jako dla księdza, przeszywające doświadczenie, że to jest tak skuteczne i że mogę być tego świadkiem, jak Jezus działa dzisiaj względem właśnie tych osób, tak bardzo potrzebujących miłosierdzia.
Dziękuję bardzo, księże Arturze. Kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Witam, kłaniam się, słuchaczka z Małopolski.
Witamy.
Chciałabym podać taki przykład po prostu, którego byłam wiarygodnym świadkiem, w tym sensie, że osoba opowiedziała mi swoją historię. To było z mojej bliskiej rodziny. Kobieta ta miała tylko jedną córkę w małżeństwie i po kilku latach mąż chciał ją zmusić do aborcji, mimo że było tylko jedno dziecko, ale były to lata 60. Wtedy był ten okres rewolucji seksualnej, że można było na życzenie kobiety zabić dziecko. I to właśnie chciałam tak pokazać, przypomnieć, że to jest bardzo niedobre, jeżeli jest taka swoboda. Że jednak jest potrzebne prawo, które ogranicza aborcję. Kobieta ta oczywiście była bardzo oburzona zachowaniem swojego męża i powiedziała, że nigdy by dziecka nie zabiła w żadnym wypadku, Tym bardziej, że miała jeszcze wcześniej poród przedwczesny, który opłaciła wielką utratą krwi, o mało nie zmarła. A tu już po kilku latach taka historia właśnie z tą niedoszłą aborcją. I, no i do tego nie doszło. Nie doszło do tej aborcji. Ale co chciałam też pokazać przez tą historię, żeby kobiety uczulały swoich synów jako przyszłych ojców. Właśnie na te sprawy. Jak wielką sprawą jest życie. Żeby nie dochodziło do aborcji, żeby po prostu uwrażliwić już i wychować na odpowiedzialnych ludzi, bo chyba na tym to polega. Pozdrawiam szanownych gości i dziękuję za tę chwilę na antenie.
Dziękujemy pani. Nasi goście.
Tak, no to są piękne świadectwa osób, które nie zdecydowały się na taki krok i tylko je pochwalać i tylko je błogosławić. I właśnie no, myślę podjąć taką wielką edukację w kierunku uświadomienia, że każde życie jest święte i nie można wejść w taką kategorię jakości życia, jak dzisiaj próbuje się nam wmawiać, że jest życie lepsze, gorsze, bardziej wartościowe, mniej wartościowe, ale każdy człowiek jest powołany przez Boga po to, żeby miał jakąś misję do spełnienia. Bóg nie czyni nikogo przypadkowo. Każdy z nas począł się z Jego miłości, nawet jeśli czasem ktoś jest na tym świecie no, przypadkowo, bo tak się czasem czujemy, bo on to nie był jakby no, akt miłości rodziców. Niemniej zawsze to był akt miłości Boga. Bóg zawsze nas chce, Bóg zawsze ma pomysł na nasze życie. Każdy z nas jest marzeniem Boga. Pięknie, żeby można było pomóc to marzenie Bogu zrealizować. Niestety czasem się zdarza, że jest inaczej. No i tu mamy kłopot, tak? Ale jeszcze raz powiem, co święty Jan Paweł II mówił, że Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na decyzję o aborcji. I nie wątpi, że w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, dramatyczna. Zapewne rana się w wielu sercach nie zabliźniła, ale Ojciec Święty mówi, nie ulegajcie zniechęceniu i nie traćcie nadziei. I to jest to, co chcemy jakby podjąć, tak? Nie ulegajcie zniechęceniu, nie traćcie nadziei. Bo, no bo bywa tak, że czasem komuś nie starczy łaski, pomocy innych, mocy woli, żeby właśnie dziecko uratować, zachować przy życiu, pozwolić się urodzić. No i nie możemy jakby powiedzieć, nie ma już dla was miejsca, tak? Już nic się nie da zrobić, już jesteście wykluczeni, już jesteście całkowicie ekskomunikowani. Kościół nigdy tak nie może powiedzieć, bo mamy być na wzór Chrystusa, który nigdy tak nie powiedział, tak? Jezus mówi do tych, którzy przychodzą skruszeni, zbolali, pochyleni, mówi, nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Więc nie nazywa zła dobrem, nie mówi, że się nic nie stało, że się powtórzę, nie mówi, że grzech nie był grzechem, że zabójstwo nie było zabójstwem. Jezus nazywa rzeczy po imieniu, ale daje nadzieję, daje wolność, tak? Mówi, ze mną jest możliwe nowe życie. I rekolekcje temu mają służyć, tak? Żebyśmy pomagali tym, którzy chcą wrócić, którzy chcą zacząć życie na nowo, nie ulegać zniechęceniu, nie tracić nadziei. Zdradzalibyśmy Chrystusa, gdybyśmy tego nie robili. To jest nasza misja i nasze powołanie.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie Kościół to przede wszystkim możliwość wolnego wyboru i wolna wola, którą dał nam Pan Bóg. I wydaje mi się, że w tych sprawach również powinniśmy mieć możliwość podejmowania decyzji i mieć możliwość mylenia się, dlatego że Bóg oczekuje od nas decyzji, a zakazywanie aborcji lub innych spraw jest po prostu uniemożliwieniem wolnej woli i narzuceniem pewnych poglądów, mimo tego, że każdy z nas powinien w głębi serca po prostu podejmować te decyzje. Czy one będą dobre, czy złe, no to Pan Bóg już powinien zdecydować. Dziękuję.
Dziękujemy pani. Ksiądz biskup.
No, to jest taka mocna deklaracja wolnościowa. myślę, że niestety błędna, tak? Nie możemy w ten sposób rozumieć wolności jako pewnej samowoli i decydowania, w jaki sposób się chce. Wolność jednak wypływa z pewnej prawdy. Jezus mówi, prawda was wyzwoli, a prawda wyznacza nam granice wolności. Prawda. Jeśli przekraczamy prawdę, to po prostu jesteśmy niewolnikami i to już nie jest wolność. A prawda jest taka, że życie jest życiem odpoczęcia. Można o tym oczywiście dyskutować, można kwestionować, ale nie da się zaprzeczyć, że jak już wspomnieliśmy na początku audycji, nawet starożytni nie mieli wątpliwości, że życie jest życiem człowieka. Nawet starożytny tekst biblijny 2000 lat temu był głęboko przekonany, że pod sercem matki jest dziecko, że w spotkaniu Marii i Elżbiety uczestniczyli też synowie, uczestniczyły dzieci, a więc osoby. Więc no niestety nie mogę się zgodzić z takim argumentem. Ja rozumiem, że dzisiaj w ten sposób próbuje się rozumieć wolność, tylko że zawsze jeśli wybieramy zło, jesteśmy niewolnikami grzechu. Jeśli wybieram zło, jestem niewolnikiem, natomiast tylko Syn nas wyzwoli. Syn nas wyzwoli. Jezus Chrystus może nas wyzwolić, Jego prawda i szansa jest taka, żeby być znowu wolnym, że przyznamy się do tego, że popełniliśmy zło, że niestety nadużyliśmy wolności, że nie żyliśmy w prawdzie i Jezus może nas wyzwolić. To jest jedyna nadzieja nasza, więc wiemy, że to był rodzaj prowokacji, ale no każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy. My mamy też prawo mówić o swoich ewangelicznych poglądach, które nie tylko są ewangeliczne, ale także są, myślę, zgodne bardzo z naturą. I to jest dla mnie czasem bolesne, że trzeba takie proste rzeczy jakby udowadniać. Ja rozumiem, że ktoś będąc w jakimś strachu, lęku, w przerażeniu, zaskoczeniu, że jest w stanie błogosławionym, niechcianym takim stanie, podejmuje przedziwne decyzje jeszcze właśnie, niestety nie wsparty przez innych. Może się zdarzyć, że ktoś tak zrobi, ale nie można tego pochwalać, tak? To nie jest. Życie jest życiem i zawsze będziemy je bronić. To jest, wiadomo, tutaj możemy się spierać, chociaż myślę, że nawet nauka jednoznacznie nam mówi o tym, że to jest życie.
Oczywiście.
No ale to już, to tak.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Przemysł z Warszawy. Ja mam dzieci w wieku już takim wczesnodorosłym, licealno-studyjnym i powiem szczerze, że coraz bardziej widzę taką promocję jakby poluźniania tych relacji męsko-damskich promowanych no nie tylko przez szkołę czasami, ale również w środkach masowego przekazu. I to jest dosyć destrukcyjne, dlatego że młodzi są poddawani tylu bodźcom z różnych stron, że czasami jakieś świadome ich decyzje są niemożliwe i stąd wielka rola rodziców, żeby w jakiś sposób towarzyszyć, taki uważny i jednocześnie mądry w podejmowaniu tych decyzji związanych z dochodzeniem do dorosłości. To, co wydaje mi się jest teraz szczególnie niebezpieczne, to taka promocja zabiegów in vitro, które w jakiś sposób podaje się, że jest to taka norma, że jakieś samorządy w niektórych miastach wręcz dofinansowują, prześcigają się w jakichś dotacjach. Natomiast jest to, wydaje mi się, powoływanie szeregu zarodków ludzkich niejako do potencjalnego życia, później zamrażanie ich, wskazywanie tychże zarodków, czyli potencjalnego życia na zniszczenie, czyli jakaś już forma takiej, nazwijmy to, może nie aborcji utajonej, ale też jakby zaprzestania, przerwania tego życia. I co jest dziwne, wielu ludzi no wśród katolików, czy mieniących się katolikami, to też promuje takie postawy. No przykro mi, bo osoba, która w jakiś sposób kiedyś wydawało mi się, że będzie taką wiarygodną na scenie politycznej, mówi o takim ruchu 2050, no okazuje się, że no właśnie dała w cudzysłowie zielone światło, że zabiegi in vitro, no to ona akceptuje i znam już co najmniej jedną osobę, która jakby rozgrzeszyła się w cudzysłowie w takiej sytuacji, że poszła właśnie na to in vitro, zamiast na przykład adopcji dziecka, które rozważała wcześniej, no i to jest przykre. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, panie Przemysławie. Jakiś komentarz?
Tak, tak się składa, że przez 4 lata byłem duszpasterzem takiego duszpasterstwa, które powstało w Krakowie przy siostrach nazaretankach, przy domu prowincjalnym. Duszpasterstwa dla małżeństw, które nie mogły mieć dzieci, które chciały, bardzo pragnęły mieć dzieci. Zawsze mieliśmy problem z nazwą, bo ona trochę stygmatyzuje, ale generalnie to nazwaliśmy też małżeństw niepłodnych, czyli takich, które chciały mieć dzieci. I tutaj przez te 4 lata właśnie spotykaliśmy się po to, żeby ze sobą rozmawiać, modlić się i też edukować. I wiele z tych małżeństw po wielu latach, niektóre po 10, 11, 12, 13, wiernie trwając przy nauce Kościoła, odnajdywało drogę, znajdywało rozwiązanie. Cud poczęcia się pojawiał, albo były przygotowane do tego, żeby adoptować dzieci. Więc to jest no, poważna sprawa. My na te rekolekcje u Winnica Racheli już widzimy, że mamy osoby, które właśnie dokonały in vitro i no i mają taki dylemat i świadomość, że w czasie tego procesu niestety niektóre dzieci umarły, niektóre dzieci odeszły, no a to była właśnie no, procedura związana właśnie z tą aborcją selektywną i jest taka trauma, jest problem, bo uświadomiwszy sobie to, nie wiedzą co z tym zrobić i też już się pojawiają na rekolekcjach, więc no rzeczywiście to jest kolejna sprawa, o której warto też mówić i powiedzieć, że Kościół ma na ten temat inne zdanie.
Tak, no i jest naprotechnologia, z której etycznie jak najbardziej można korzystać, bo ona leczy, in vitro nie leczy. To może teraz chwila muzyki i ogłoszenia.
Just
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.05. Podajemy teraz ogłoszenia dotyczące najpierw spotkań małżeńskich w kolejny weekend, 28-30 maja, organizowane przez Ośrodek Krakowski w Krzeszowicach. Zgłoszenia przyjmują Państwo Pasternakowie. Telefon 731-765-410. Powtarzam, 731-765-410. A Ośrodek Radomski w Dąbrówce te spotkanie małżeńskie organizuje. Przyjmują zgłoszenia Państwo Kopińscy. Telefon 516-645-345. Powtarzam, 516-645-345. I chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję dla małżonków za tydzień. Bardzo, bardzo ciekawa audycja. Litania loretańska w praktyce życia małżeńskiego. Nasi goście: Ewa Grodzka, pedagog, prezes Stowarzyszenia dla Kobiet Dobry Moment, z mężem Wojciechem, liderem formacji Wojownicy Maryi, prezesem Stowarzyszenia Odnowa Rodzin, Wodzirejem, prezenterem telewizyjnym. Prowadzą kanał małżeński na YouTubie. Będzie z nimi ksiądz Kamil Dąbrowski, odpowiedzialny za Szkołę Nowej Ewangelizacji w archidiecezji białostockiej. Za dwa tygodnie w naszej sąsiedzkiej rodzinie temat przedstawi pani Agnieszka Wolińska-Wójtowicz, historyk sztuki i kultury, pisarka i publicystka. Teraz proszę naszych gości o podanie terminów rekolekcji, jak tam się można zapisać. Siostro?
Więc najbliższe terminy rekolekcji będą na jesieni. 1-3 października, 5-7 listopada i 3-5 grudnia. To są terminy na ten rok. Mamy też rekolekcje w Piwnicznej Zdrój dla małżeństw czy kobiet, które utraciły swoje dzieci w wyniku poronienia. Odbędą się one w terminie 22-24 października, również w Piwnicznej Zdrój. Telefon kontaktowy potrzebny do tego, aby zarezerwować miejsce na rekolekcję: 798 707 456 albo na stronie na Facebooku Winnica Racheli, Piwniczna Zdrój.
Powtórzę telefon: 798 707 456. Coś jeszcze, siostro?
Zapraszam wszystkie kobiety, które zmagają się z bólem po stracie swoich dzieci w wyniku procesu aborcji lub po poronieniu, również mężczyzn, a również osoby, które mogły być decyzyjne w decyzji aborcyjnej.
Mhm. Dziękuję bardzo. Wracamy do odbierania telefonów. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam pana Lecha, ojciec Bolesław Redemptorysta z Krakowa.
Również witam ojca.
I bardzo serdecznie witam gości dzisiejszego programu. Ja chciałbym powiedzieć pewną historię, jak Matka Boża ratuje dzieci, które mają się urodzić. Mianowicie, kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do Łodzi, no cała Łódź była poruszona, czemu się nie dziwimy, potężnie. Łódź, gdzie zakłady włókiennicze no, były tą, powiedzmy, zdobyczą ówczesnej kultury materialnej. W zakładach tych pracowało mnóstwo kobiet. I pani Miklaszewska, Magda Miklaszewska, spotkała się z wieloma włókniarkami, żeby napisać reportaż jakiś od ich strony, te wszystkie piękne rzeczy, które one przeżywały, żeby mogły też ujrzeć światło dzienne, nie tylko to, co oficjalnie telewizja pokazywała. Ale tu mówię bardzo pozytywnie o tym zamiarze pani Miklaszewskiej. I zaczęła rozmawiać z włókniarkami. Jedna z włókniarek mówiła jej, że opowie jej pewną historię. Zaprosiła ją nawet do domu i mówi o swojej sytuacji. No, trójka dzieci, mieszkanie po prostu takie sobie socjalistyczne. Pani Magdalena ogląda to mieszkanie, patrzy, jak to wszystko wygląda. Zarobki średnie, no i oczekują, okazało się, że oczekują na czwarte dziecko. No to okolica, to znaczy miejsce pracy było raczej na nie. Podpowiadają, jak to jej będzie trudno teraz z czwórką. Mąż również uległ tym opiniom. No i po prostu ona już nie wiedziała, co z sobą zrobić, jak uratować to dziecko. Pracowała na cztery zmiany ta pani Anna, włókniarka. I przed czwartą zmianą położyła się trochę, żeby przespać się przed wyjściem, no właściwie w późną noc do zakładu pracy. I wtedy miała sen następujący. Nad pani Magda Miklaszewska ogląda, jak powiedziałem, mieszkanie. Nad tym tapczanem był obraz Matki Bożej. I pani Anna ma sen taki, że Matka Boża stąpiła z tego obrazu i mówi do niej tak: słuchaj, ja idę na czwartą zmianę za ciebie, a ty pilnuj mi dziecka. Piękne. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze Bolesławie. Nasi goście coś powiedzą?
No cóż, no, znany mi jest ten przykład i rzeczywiście może posłużyć za taką pewność, tak? Takie wskazanie, że nigdy nie zostaniemy sami w trudnych sytuacjach, że Maryja będzie przy nas cały czas i że utożsamia właśnie każde dziecko też ze swoim synem, tak jak zresztą Jezus to powiedział, tak? Że ja jestem jednym z tych najmniejszych i cokolwiek temu najmniejszemu uczyniliście, to uczyniliście także i mnie. Więc to jest taka no, świadomość, że Matka Boża będzie nam pomagać, wspierać w takich trudnych sytuacjach, modlitwa do niej i macierzyńska miłość. Też mamy takie świadectwo w czasie tych rekolekcji, że kobiety mówią, iż obecność Maryi, pobożność do niej, wiara w jej towarzyszenie pomagały im przetrwać trudne sytuacje, więc na pewno no, warto takie różne sytuacje też nadprzyrodzone widzieć i nimi się kierować.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja mam na imię Ewa i
Szczęść Boże.
Gdańska. I chciałabym bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować siostrze Małgorzacie i księdzu biskupowi Arturowi, ponieważ od lat mam zaszczyt towarzyszyć nieuleczalnie chorym dzieciom, całym rodzinom. Też prowadzimy hospicjum perinatalne tutaj u nas na Pomorzu. I rzeczywiście w ubiegłym roku zaczęliśmy też tworzyć odpowiedzi na wielkie potrzeby osób, których liczby nie zdajemy sobie sprawy, jaka to jest liczba rodzin, par zranionych zabiegiem terminacji. I szukaliśmy tak naprawdę odpowiedzi, co możemy zrobić dla tych ludzi, którzy zgłaszają się do naszego Centrum Wsparcia po stracie z niewyobrażalnym cierpieniem i bólem. I przyznam, że z całym zespołem szukaliśmy jakiejkolwiek instytucji, jakiegokolwiek miejsca, który przetarłby przed nami te szlaki. I trafiłam właśnie na siostrę Małgorzatę i księdza biskupa. No jest to dla mnie niezwykłe doświadczenie tego, że rzeczywiście nad nami wiszące czarne chmury, bo pewnie czujecie Państwo, że temat związany z chorobą dziecka, towarzyszenie ludziom w ostatniej drodze, na tej cienkiej granicy życia i przemijania, kiedy musimy przygotowywać się do rodzicielstwa, które trwa chwilę, obarczone bardzo dużym takim bagażem strachu, wszystkich trudnych emocji, poziomu osamotnienia. Ludzie, którzy dowiadują się o diagnozie często genetycznej choroby, zostają zupełnie z tym wynikiem w ręku sami. Wtedy oczywiście zespół hospicjum zjawia się jako ten zespół, ja zawsze mówię, agentów do zadań specjalnych, ale tutaj my jako zespół hospicjum od lat prowadząc takie miejsce, czuliśmy też ten bagaż osamotnienia, że wielu ludzi ucieka od tego tematu. Nie ma dobrego momentu, żeby zmierzyć się ze śmiercią dziecka. I nagle wyrosła właśnie siostra Małgorzata i ksiądz biskup gdzieś tam daleko na południu Polski, zapalając to światło w naszym tunelu, że są ludzie, którzy widzą ten problem. Mało tego, chcą realnie nie tylko o nim mówić, krzyczeć, ale się nad nim pochylić, bo to jest droga ekstremalna. I razem z zespołem w tym roku miałam okazję towarzyszyć, też być jako taki słuchacz na tych rekolekcjach i jest to jedno z najgłębszych przeżyć, jakie miałam okazję w ogóle doznać, tej nieprawdopodobnej miłości, tej historii życia, którą trzeba pokochać nawet wtedy, kiedy jest połamana. To dotyczy też historii rodzin hospicyjnych, hospicjum perinatalnego. My naprawdę na co dzień borykamy się z gigantycznymi problemami, których świat nie chce słyszeć. Nawet lekarza nie możemy znaleźć do pracy, który chciałby pochylać się nad dziećmi, które żyją czasem parę uderzeń serca, parę oddechów. A łatwo nam czasami właśnie podnosić ten kij i osądzać ludzi, którzy zostają w tych sytuacjach zupełnie, zupełnie sami. My robimy co możemy, ale potrzeba tutaj rzeszy ludzi, którzy nie tylko mówią, nie tylko krzyczą, ale szukają realnych rozwiązań. Dlatego jestem bardzo wdzięczna też za tą dzisiejszą audycję, którą słucham z wielkim wzruszeniem, że podejmuje się ten temat, bo nie mam wątpliwości, że do rodzicielstwa dojrzewamy całe nasze życie. I to było też to moje doświadczenie z winnicy Racheli z Piwnicznej. Ja widziałam w tych kobietach matki. Matki ze zranionym macierzyństwem, ale które dojrzały do tej miłości, bo trudno się przyznać przed sobą, że my nie umiemy z natury kochać, że dojrzewamy do ojcostwa, do macierzyństwa. I można to zrobić właśnie z tą wiarą i nadzieją, że nie ma historii, która byłaby zupełnie stracona. Tego uczą też podopieczni hospicjum, których życie kurczy się czasem do paru minut. Raz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za też możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Pozdrawiam z Pomorza.
Dziękujemy pani Ewo za pani świadectwo. Nasi goście.
Bardzo dziękujemy pani Ewo. Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że mogłam usłyszeć. Ja też chcę tutaj dotknąć takiego momentu przeżywania właśnie żałoby, bo to jest bardzo ważny moment właśnie w tym bólu utraty dziecka. Wiem, że pomagacie bardzo parom, małżeństwom i kobietom, które decydują się urodzić chore dziecko, chociażby miało ono przeżyć bardzo krótko i zdaję sobie sprawę, jak ogromną trzeba troskę i współczucie i wsparcie dla rodziców dziecka okazać, żeby oni mogli przeżyć właśnie żałobę, tą utratę, jak to jest bardzo ważne też, żeby być wtedy blisko i wspierać. Dlatego bardzo też kładziemy nacisk, żeby kobiety też, które przyjeżdżają na rekolekcje, ale też te, które straciły dzieci w wyniku poronienia, mogły spokojnie pożegnać się ze swoimi dziećmi, przeżyć żałobę i też przez to zostać dotkniętym takim miłosierdziem i łaską Pana Boga, więc również dziękujemy Wam za Waszą pracę, za Waszą służbę tym osobom cierpiącym z tego powodu.
Tak, mamy takie doświadczenie podczas rekolekcji, że wiele z tych osób, kobiet, dokonuje aborcji właśnie dlatego, że są przerażone tym, iż urodzą dziecko chore, że sobie nie poradzą. Niektóre w takiej, no, to jest przewrotna taka troska o przyszłość takich dzieci. I rodzice będąc w takiej sytuacji, czy kobiety w samotności, pozbawione wsparcia kogokolwiek, często są właśnie zostawione same. Nie widzą żadnej alternatywy. Lekarz niejednokrotnie mówi im o tym, że jedyne rozwiązanie to jest właśnie aborcja. I to w taki chłodny, surowy sposób. No i one na to się godzą, tak? Nie mają znikąd wsparcia. I to naprawdę nie wygląda tak łatwo. Ja rozumiem, że dla wielu to jest może skandal, dla wielu to jest takie zgorszenie, że osoby, które dokonały aborcji, są teraz w jakiś sposób otaczane współczuciem, czy chcemy je w jakiś sposób prowadzić do Pana Boga. Ale choćby to rzeczywiście wyglądało w taki sposób w oczach wielu, to myślę, że ja osobiście nie, jestem przekonany głęboko do tego, co robimy. I wiem, słuchając tych historii, już ponad setki historii, około 120 historii życia tych kobiet, także mężczyzn, jestem głęboko przekonany, że jesteśmy bardzo ewangeliczni w tym, co podejmujemy, że naśladujemy Jezusa. Zresztą tu wspomniała już pani Magdalena w swoim świadectwie, że i ksiądz Artur, że to jest tylko Słowo Boże. My tam praktycznie nie dajemy żadnych swoich komentarzy, tylko Słowo Boże, teksty ewangeliczne są medytowane, przedstawiane i Słowo Boże prowadzi te kobiety. Sam Jezus, żywe Słowo, jeśli wierzymy w obecność Słowa Bożego, w obecność Jezusa przez Słowo Boże, to po prostu On działa, On dokonuje tych wielkich rzeczy, przemiany serca. Te rekolekcje trwają weekend cały, one mają taki paschalny wymiar, zaczynają się właśnie od śmierci, od doświadczenia śmierci, straty, od umierania, od zmierzenia się ze śmiercią, a potem przez Wielką Sobotę powoli dochodzimy do takiego momentu, kiedy jesteśmy razem z tymi kobietami gotowi na zmartwychwstanie i w niedzielę rzeczywiście dokonuje się rezurrekcja, nowe życie i odkrywamy razem z nimi, że Bogu owszem w tych rekolekcjach chodziło o te dzieci, ale także chodziło o te kobiety, że Bóg chce odnaleźć te kobiety pogubione, załamane, zniszczone przez życie po to, żeby je przyjąć w swoje ramiona. Oczywiście jest wiele innych kobiet, które tego nie przyjmują, które żyją w takim odosobnieniu od Boga, że nie chcą słyszeć o żadnym grzechu, żadnej winie, nie uznają, że tam cokolwiek się działo. Więc one, musimy się za tych ludzi modlić i czekać, aż Bóg skruszy ich serca i one wrócą do Niego. Natomiast te, które już przeszły taki proces właśnie otwarcia serca na Boże miłosierdzie, nie mogą pozostać odosobnione i myślę, że to jest taki ważny głos Kościoła, który nie może pozostawiać nikogo bez miłosierdzia, bez zaproszenia do tego spotkania się z Bogiem miłującym. Oczywiście to dokonuje się też poprzez skruchę, pokutę, pojednanie w sakramencie pokuty i pojednania. To nie jest takie łatwe przebaczenie, ale ono się dokonuje i wiem osobiście i my tu, którzy przeprowadzamy te rekolekcje, że to jest Boża droga ja będę, jeśli będę tylko mógł w takich rekolekcjach próbować uczestniczyć, chociaż oczywiście już czas nie będzie pozwalał, ale cieszę się, że się odezwał też ksiądz Artur, który właśnie przyjmuje pałeczkę, który będzie te rekolekcje nadal prowadził i że był na tych rekolekcjach i widzę, że ma takie serce ojcowskie, które bardzo ważne jest tutaj, bo też odkrywamy, że w tych rekolekcjach kobiety dają takie świadectwo, że odkrywają taką podwójną miłość, ojcowską i macierzyńską, więc myślę, że to też jest jakiś dobry wybór, że tam jest i kobieta, i mężczyzna, i kapłan, i siostra zakonna, że one mogą odnaleźć taki pełny wymiar Bożego miłosierdzia, ten ojcowski i ten macierzyński.
Dziękuję. Odbierzemy jeszcze ostatni telefon i prosimy tylko o krótką wypowiedź, byśmy zdążyli. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Bożena Dolnośląskie.
Witamy Panią.
Tak, chciałam też właśnie też dać takie świadectwo, że z mojej trochę dalej rodziny przyjechała właśnie do mnie matka właśnie, która już miała jedno dziecko i poszła do lekarza, a tą samą grupę krwi. Lekarz stwierdził, że może być kaleka, to tamto i proponował jej aborcję. I jak mi to przekazała, serce stanęło i ja mówię, masz jedno dziecko, następne. Nie można tak, nie można. I modliłam się i ile tam mieszkała przez cały czas, patrzałam na to. I właśnie zwyciężył Pan Jezus, że później urodziła. Urodziła właśnie za rok i właśnie data powtórzyła się poprzedniego dziecka, nawet miesiąc, ten sam, co w poprzednim roku było jedno dziecko, rok po roku. I druga sprawa, to tak samo chciałabym powiedzieć, u mnie też, bo ja też mam jednakową grupę krwi, powiedział lekarz, a przy drugim ratowali mnie, bo lekarz nocy też chodził przy porodzie, że nie można uratować panią krwotoki, pani drugie dziecko się zgodziła, to tamto dogadywali. A przy trzecim dziecku ja z kolei nawet nie poszłam, tylko później jak poczułam ruchy, dosłownie powiedziałam, że będę miała dziecko, lekarz oczy postawił, no pewnie, następne zobaczył żelaki. Ale to nie patrzy się na to, patrzy się na Jezusa i właśnie i u mnie troje dzieci mają 16, 16, 16, to trzecie też musiało być 16, tylko miesiące. I po prostu tych lekarzy trzeba się jeszcze troszeczkę, tych lekarzy podszkolić. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i właśnie piękna audycja.
Dziękuję bardzo Pani Bożeno. Mamy 4 minutki czasu. Nasi goście mają tyle czasu, żeby podsumować. Pytanie tylko takie dodatkowe, bo tutaj jest post na Facebooku. Pani Kalia słyszała zambony, że jest dokument Kościoła, który zezwala na stosowanie procedury in vitro. To chyba niemożliwe.
To nie wiem, w jakim kościele, może naszych denominacji innych, bo w katolickim tego nie słyszałam, żeby tak było.
Dobrze. I teraz kończymy. Księże Arturze, siostro. Na koniec, jakie słowo?
Ja bym chciała powiedzieć, że Pan Bóg jest ogromną, ogromną miłością. Miłością, która przygarnia w każdym momencie, która przebacza, miłością, która jest zawsze z nami i nigdy nas nie opuści. Kościół jest miejscem uleczenia, uzdrowienia. Nawet papież Franciszek użył takiego pięknego porównania, że jest szpitalem polowym, miejscem, gdzie leczy się rany. Więc moje podsumowanie tej audycji jest takie, że jest nadzieja w dobroci, w miłosierdziu Boga.
Ja chcę powtórzyć to, co tutaj już wybrzmiewało. Taki gest symboliczny, który w czasie tych rekolekcji też się dokonuje, ale też może być właśnie dokonany jako metafora, że trzeba uklęknąć przed kobietami, które są zbolałe, które są zdruzgotane, które są pochylone, one są na kolanach. One często nie śmią popatrzeć w górę, w niebo, w stronę Pana Boga, bo się boją, że On je potępia, odrzuca i patrzą w ziemię. I jedyna, myślę, droga, żeby zrozumieć, o co chodzi w tych rekolekcjach, żeby tak łatwo nie potępiać, żeby mieć jednak pewien dystans do takich łatwych wypowiedzi, to jest po prostu uklęknąć przed tymi kobietami, dosłownie i w przenośni. Ja mam tę łaskę, uważam to za łaskę, że mogę tak uklęknąć i popatrzeć im w oczy i posłuchać ich historii. I wtedy niepodobna jest, żebyśmy nie doświadczyli Ewangelii, żywej Ewangelii, gdzie Jezus podchodzi, jest niżej od tego grzechu i podnosi. I każdemu daje szansę, wydobywa dobro spod nawarstwień zła. To wartościowuje i pokazuje nową historię. I nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro, jak cytuje świętego Augustyna papież Franciszek w liście Patris Corde. To jest nasz Bóg, który dokonuje rzeczy niezwykłych i te rekolekcje właśnie takie są. Są cudami Bożego Miłosierdzia.
Dziękuję bardzo. Nasi goście to byli ksiądz biskup Artur Ważny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję księdzu za pracę na tak trudnym terenie, tak bolesnym, ale zarazem uzdrawiającą w człowieka przeżywającego niezwykłą traumę. Serdeczny Bóg zapłać, księże biskupie. I dziękuję siostrze Małgorzacie Słomka, która też razem z księdzem biskupem te rekolekcje prowadzi i dalej będzie kontynuowała. Dziękuję, siostro.
Bóg zapłać.
Drodzy radiosłuchacze, dziękuję za wszystkie telefony, dziękuję za wpisy na Facebooku. No nie zdążyliśmy tu wszystkiego odpowiedzieć. A teraz kolejny telefon, to już tylko do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety za 5 minut, która się zacznie. Zapraszam, z Panem Bogiem.
Myślałam kiedyś, zdobędę świat, co drzwi przede mną już otwiera. To kwestia dni, no może lat, w papierach sukces i kariera. Mówili talent, mówili wdzięk, mówili wejdź szeroką bramą. Wśród ofert rozejrzałam się, wybrałam, chcę być mamą. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą, na zawsze od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans. Jestem mamą. Już zatwierdzony mój biznesplan. Wiem, po co grać, co dzień się i głowa, choć kroki.